Paryż, Szeryfi, niedziela 29 marca. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i technik François-Cyril Maury. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Silvio Berlusconi został wybrany szefem nowo utworzonej partii Lud Wolności, złożonej z dotychczasowych koalicyjnych Forza Italia i Sojuszu Narodowego. USA angażują się z całych sił w negocjacje na rzecz obrony klimatu, zapewnia amerykański emisariusz Todd Stern. Załoga norweskiego statku porwanego przez piratów somalijskich, w tym 5 Polaków, jest w dobrym zdrowiu, zapewnia armator. W Turcji odbywają się dziś wybory samorządowe, w Czarnogórze parlamentarne. Ehud Olmert przewodniczył dziś ostatniemu posiedzeniu swego rządu. Tekę premiera przejmie w najbliższych dniach Benjamin Netanyahu. Stany Zjednoczone nie zamierzają zestrzeliwać północno-koreańskiej rakiety, której startu oczekuje się na dniach, oświadczył Robert Gates. Dziennik opracowałem wraz z Piotrem Rasuchowiczem, przeglądu tygodników dokona Marek Brzeziński, następnie nadamy magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, a w nim wywiad z Andrzejem Wajdą na temat filmu Katyń, który w najbliższym tygodniu wejdzie na ekrany we Francji. Następnie magazyn piosenki francuskiej opracowany przez Katarzynę Zawicką, bohaterką jest dziś Reżin, oraz magazyn Agnieszki Kumor W bok od autostrady. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Premier Włoch Silvio Berlusconi nie szczędzi sobie samemu pochwał. Dziś narodziła się wielka partia, która poprowadzi Włochy w nowe stulecie, oświadczył on, gdy na zakończenie trzydniowego zjazdu wśród burzy oklasków został wybrany przewodniczącym nowej formacji politycznej, partii Lud Wolności, na którą składają się jego dotychczasowa partia Forza Italia i koalicyjny Sojusz Narodowy, zaliczony do skrajnej prawicy, którego lider Gianfranco Fini wywodzi się z ruchu neofaszystowskiego. Jednakże Berlusconi przedstawia nową partię jako umiarkowaną, liberalną i reformistyczną. Koalicja Forza Italia i Sojuszu Narodowego uzyskała w wyborach w kwietniu ubiegłego roku 37,4% głosów. Berlusconi zacytował najnowszy sondaż, który przypisuje nowej partii ponad 44% i zapowiedział, że stawia sobie cel uzyskania 51%, bo, cytuję, taka partia jak nasza nie stawia sobie granic. Marzy on o takiej większości, gdyż zamierza zmodernizować konstytucję i wzmocnić władzę premiera. W opinii eksperta cytowanego przez agencję France Presse, Berlusconi sprawił sobie nową superpartię, która będzie na jego usługi, zwracającą się do bardzo szerokiego elektoratu, od rzemieślników do przedsiębiorców, od centrum po brzegi skrajnej prawicy, nie zapominając o warstwach ludowych najbardziej wystraszonych przez globalizację i imigrację. Pierwszym testem nowej formacji będą czerwcowe wybory europejskie. Inny cytat. Berlusconi chce zmienić konstytucję, by stać się szefem swego nowego przedsiębiorstwa, Włoch, oświadczył Antonio Di Pietro, były słynny sędzia antykorupcyjny, a dziś lider partii o nazwie Włochy Wartości. Dużo autocelebracji, kolejna autoapoteoza Berlusconiego, ale nic nowego dla kraju, skwitował to całe wydarzenie polityk opozycyjnej Partii Demokratycznej Luigi Bersani. Wybory samorządowe odbywają się dziś w Turcji. Obserwuje się je jako test popularności rządzącej partii konserwatywno-islamskiej, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Sondaże przypisywały jej 40 do 48% głosów i zwycięstwo w dwóch głównych metropoliach, Istambule i Ankarze. Rywalizuje ona z socjaldemokratami z Republikańskiej Partii Narodu, która spodziewa się utrzymać władzę w Izmirze, oraz z partią nacjonalistyczną MHP. Wstępne wyniki będą podane o 20 naszego czasu. Godzinę później będą znane wstępne wyniki przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Czarnogórze. Faworytem jest koalicja obecnego premiera Milo Dziukanowicza. Załoga Bołasir norweskiego statku porwanego w czwartek przez somalijskich piratów jest w komplecie i w dobrym zdrowiu, zapewnia armator Salus Shipping. Wczoraj po południu firma zdołała krótko rozmawiać przez telefon z kapitanem, który podał te informacje. Wśród 27 osób załogi jest 5 marynarzy polskich, 1 Litwin, 1 Rosjanin i 19 Filipińczyków.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział, że pierwsze spotkanie Światowego Forum na temat klimatu i energii odbędzie się pod koniec kwietnia. Poza tym na te niezwykle aktualne tematy dyskutować będą przywódcy 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata oraz Rosji podczas szczytu na Sardynii w lipcu tego roku. W posiedzeniu kwietniowego forum, oprócz przedstawicieli G8, udział także wezmą delegacje Unii Europejskiej, 5 krajów znajdujących się na drodze błyskawicznego rozwoju, a mianowicie Chin, Brazylii, Indii, Meksyku oraz Republiki Południowej Afryki, a także Australii, Indonezji i Korei Południowej. Według opublikowanego w Białym Domu komunikatu, celem forum będzie ułatwienie szczerego dialogu między największymi krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, stworzenie warunków politycznych koniecznych do osiągnięcia porozumienia w trudnych negocjacjach dotyczących zmian klimatycznych, które w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych mają odbyć się w grudniu w Kopenhadze. Obecnie w Bonn trwa spotkanie przygotowawcze, w którym uczestniczą delegacje 175 krajów. Jak poinformował odpowiedzialny za walkę ze zmianami klimatycznymi w ONZ-cie sekretarz ONZ-owskiej konwencji w sprawie zmian klimatycznych Ivo de Boer, zapowiedź prezydenta Obamy włączenia się Stanów Zjednoczonych do ogólnoświatowego nurtu walki z ocieplaniem się klimatu jest niezwykle cenna. Poinformował o niej na forum bońskiego spotkania specjalny wysłannik prezydenta Obamy do spraw zmian klimatycznych Todd Stern.
Tu Paryż RFI, oto dalsze wiadomości. Premier Izraela Ehud Olmert przewodniczył dziś ostatniemu posiedzeniu swego rządu. Olmert objął funkcję premiera w 2006 roku, ale zmuszony został do dymisji wskutek decyzji postawienia go przed sądem z oskarżenia o zamieszanie w aferę korupcyjną dotyczącą lat wcześniejszych. W najbliższy wtorek skład nowego rządu przedłoży w parlamencie Benjamin Netanyahu. Będzie to według niego rząd prawicowy, ale z udziałem lidera Partii Pracy Ehuda Baraka. Powstanie tego rządu budzi pewne obawy w Europie co do dalszych stosunków Izraela z Palestyńczykami. Starał się je dziś rozwiać prezydent Shimon Peres w przeddzień wizyty w Czechach. Nowy rząd jest związany decyzjami poprzedniego. Będzie ciągłość i dalsze negocjacje w ramach procesu pokojowego, zapewnił Peres. Dodajmy na marginesie, że według Sunday Times izraelskie samoloty bezzałogowe zniszczyły pod koniec stycznia na terytorium Sudanu przy granicy z Egiptem dwa konwoje transportujące rakiety produkcji irańskiej przeznaczone dla Hamasu. Według tej gazety były to pociski typu Fajr-3 o zasięgu 60 km, mogące ze strefy gazy dolecieć na przykład do Tel Awiwu. Były one na czas transportu rozłożone na części, tak by mieściły się w tunelach na pograniczu Egiptu i strefy gazy. Do ich ponownego złożenia wyszkolono w Syrii i Iranie ekspertów Hamasu. W ataku zginęło ponoć około 50 przemytników i ich irańska eskorta. O Iranie słychać także w Korei Północnej. Według japońskiej prasy przebywają tam eksperci irańscy przygotowujący wystrzelenie rakiety, która według Fenianu wyniesie na orbitę satelity, a według zachodnich i japońskich ekspertów rakietę balistyczną. Korea Północna uprzedzała, że na początku kwietnia wystrzeli satelitę telekomunikacyjnego za pomocą rakiety, której pierwszy człon spadnie do Pacyfiku na Morzu Japońskim, a drugi między Japonią a Hawajami. Podejrzewa się, że jest to próba rakiety balistycznej Taopodong-2, która mogłaby sięgnąć aż do Alaski. Marynarki japońska i amerykańska zapowiadały, że gotowe są do strącenia rakiety w razie podejrzanej trajektorii, ale dziś amerykański sekretarz obrony Robert Gates oświadczył, że USA nie zamierzają tej rakiety strącać. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przegląd tygodników przygotował Marek Brzeziński.
Najciekawsze okładki przynoszą w tym tygodniu L'Express i Le Nouvel Observateur, a u Le Point jak w szpitalu na peryferiach. Najciekawsze podtytuły serwuje L'Express: Madagaskar, trampolina, humor NATO, Kolumb i kobiety, czy małpa robiąca plany. No i oczywiście tytułowa historia Sarkozy i bogacze. Taki tytuł na kryzys, bezrobocie, zamykanie przedsiębiorstw i zaciskanie pasa to po prostu palce lizać prowokacja. Tym bardziej, że Sarkozy niczy Napoleon Bonaparte siedzi w fotelu ze złoconymi poręczami, ręce założone jedna na drugą, na wargach życzliwy uśmiech, w oczach pełna ostrożność i kontrola. A zatem do dzieła, tygodniki w dłoń. Ten Madagaskar z L'Espresso to rzecz jasna nie jest kolejny odcinek przygód lwa Aleksa, zebry Marty, hipochondryka żyrafa Helmana, czy też bandy tęgogłowych pingwinów. Chodzi o przewrót, który pozwolił do władzy w tym kraju przebogatej fauny i flory oraz wielkiej biedy dojść byłemu disc jockeyowi i byłemu studentowi Sorbony. Owa trampolina albo może być i skocznia dotyczy skądinąd atrakcyjnej blondynki w rządzie Sarkozy'ego, francuski minister badań naukowych Valérie Pécresse, która ma wielkie problemy z francuskimi naukowcami, nauczycielami akademickimi i studentami, ale w wyborach regionalnych w stołecznym regionie Ile-de-France pokazała lwi pazur, co wywołało niejakie okrzyki zdziwienia w Pałacu Elizejskim. Po spotkaniu z Nicolasem Sarkozym pani minister stwierdziła nie bez dumy, że prezydent daleki był od ujrzenia w niej polityka zdolnego do wykazania się taką determinacją, a zatem jednak bardziej trampolina niż skocznia. Mów humor na to jest tytułem ni przypiął, ni przyłatał, bo proszę to samemu ocenić, odnosi się do wprowadzenia na terenach, na których odbędzie się specjalny okolicznościowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, świętującego swoje 60. urodziny, specjalnych zasad bezpieczeństwa. Dlatego rejon Kiel w Niemczech i Strasburga we Francji określono mianem zielonej strefy. Tak nazywa się super strzeżoną dzielnicę w Bagdadzie. No cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że ludzkość poza innymi cechami różni się także poczuciem humoru. Eisenk uznał to nawet za jeden ze współczynników definiujących osobowość. Jeden się śmieje z Monty Pythona, a drugi z Louisa de Finesa. Skąd się wziął ten humor w tytule do wzmianki o super strzeżonej strefie nad Renem trudno dociec. W każdym razie informacje opatrzono zdjęciem, na którym widać grupę dziewczyn o miłych buziach i kudłatych gości trzymających transparenty z napisem Blok NATO. Zablokować NATO. Czym zablokować i przed kim? Jest tak samo trudno odpowiedzieć na to pytanie, jak i na wcześniej postawione ów humor NATO. A oto jeszcze większa sensacja. Krzysztof Kolumb i kobiety. Pytanie, jakie stawia L'Espresso, doprawdy godne jest bardziej lubieżnika niż podróżnika. Chodzi o to, czy Kolumb i jego żeglarze na pokład swoich karawel zabrali kobiety z odkrytej przez nich Ameryki. Okazuje się, że na założonej przez Europejczyków w 1494 roku kolonii La Isabella, czyli na wyspie Hispanioli, dzisiejszej Haiti, archeolodzy znaleźli szczątki dzieci i kobiet będących przynajmniej pół krwi Europejczykami. Do tej pory odkrywano tam tylko mężczyzn. L'Espresso nie daje odpowiedzi na to fascynujące pytanie, a przecież już inne cisną się na usta. Czy zatem fakt takiego znaleziska nie jest przejawem budzącego się w tym regionie feminizmu, który chce udowodnić, że także kobieta aktywnie brała udział w kolonizacji nowej ziemi? Czy przypadkiem nie chodzi o zdemaskowanie Krzysztofa Kolumba, aby pokazać go w prawdziwym świetle dziejów nie jako odkrywcy, lecz ciemiężyciela i oprawcy ludów kolorowych, a do tego seksualnego przestępcy bezkarnie wykorzystującego luki w ówczesnym prawie, by dręczyć kolorową ludność, co nabiera szczególnego wymiaru w chwili, gdy przez Francję przetacza się dyskusja na temat wprowadzenia statystyk etnicznych. A może chodzi tutaj o to, aby udowodnić, że nawet Kolumb był babiarzem, co nieco kłóciłoby się z tezą Jana Stautingera, twierdzącego, że Kolumb, jak wiemy, odkrył Amerykę i świat go po dziś dzień wspomina czule. Ja, Stautinger, odkryłem więcej odkrywszy Ludwikę, bo naraz obydwie półkule. Ha, można i tak. Skoro Kolumb odkrył ląd nazwany Ameryką przez drukarzy w miasteczku Vogez, gdzie Vogezom do Ameryki powiedziałby ktoś, a jednak tak jak małpie do planowania. Ta czynność umysłowa zakłada wyższe formy istnienia małpiego białka. Okazuje się, że planowanie przez małpy jest możliwe. Oto szympan z ogrodu zoologicznego w Lund w Szwecji pracowicie zbierał przez cały dzień kamienie, aby w odpowiedniej porze obrzucić nimi zwiedzającego zoo. Goście nie byli zachwyceni, zoolodzy w niebo wzięci. Szympan zrobił swoje, czyli planował, zbierał i rzucał. Ciekawe, czy to dlatego, że małpa żyła w szwedzkim zoo. Szwecja, wiadomo, państwo opiekuńcze, więc kto wie. To wszystko w L'Espresso. Przerzucamy kartki, na których można wyczytać tak wspaniałe i budujące wieści o trampolinach, Kolumbie, kobietach i szympansie, gdy oto wpadamy na kolejną stroniczkę i tutaj się już żarty skończyły. Oto na tronie złotym, jako się rzekło, siedzi prezydent Nicolas Sarkozy. Poza tym, to było już o tym na wstępie. Problem, jakim się zajmuje tygodnik, dotyczy postawy prezydenta w epoce kryzysu. Chodzi o to, czy Sarkozy w tak trudnych dla Francuzów czasach jest prezydentem Francuzów, czy tylko tych najbogatszych. Sarkozy ostro atakuje niektórych prezesów wielkich przedsiębiorstw, zmuszając ich do okiełznania finansowych apetytów, przywołując do porządku, przypominając o elementarnych zasadach przyzwoitości. Z drugiej strony jego związki z tymi, którzy mają dużą kasę, jego sposób życia, jego biografia pozwalają mieć wiele wątpliwości co do neutralności związków prezydenta ze światem ludzi żyjących w dostatku i upływających we wszystko. Sarkozy jest blisko związany z Jacquesem Sequelą, dzięki któremu nie tylko poznał Carlę Bruni, ale i to znacznie wcześniej Bernarda Tapie. A to Sequela, o czym przypomina L'Espresso, jest autorem stwierdzenia, że jeśli 50-letni mężczyzna nie ma na ręce zegarka marki Rolex, to może on powiedzieć o sobie, że zmarnował życie. Według francuskiego tygodnika związek Sarkozy'ego ze światem zamożnych i przebogatych można skwitować jednym zdaniem, które padło z ust prezydenta w Pałacu Elizejskim. Ceremonia dekoracji odznaczeniami państwowymi się odwlekała, bo Sarko rozmawiał z prezesami najważniejszych firm i koncernów francuskich. Wtedy powiedział im, powinniście dobrze zapracować na swoje życie. Chodzi rzecz jasna o poziom życia. Zdaniem tygodnika w epoce kryzysu ostentacyjne demonstrowanie swoich powiązań stwarza problemy natury politycznej. Takim dolaniem oliwy do ognia była zapowiedź stworzenia tarczy podatkowej, która padła na kilka dni przed zapowiedzianą przez związki zawodowe gigantyczną akcją protestacyjną w ogólnokrajowej skali. Spowodowało to ponowne pojawienie się kłopotliwego pytania o to, czy były mer Nui stał się prezydentem tylko bogaczy. Oczywiście Sarkozy bardzo dba także o takie gesty, które mają świadczyć o jego poczuciu sprawiedliwości społecznej. Do nich trzeba zaliczyć przygotowaną co do milimetra wypowiedź w czasie konferencji prasowej na szczycie europejskim w Brukseli skierowaną przeciwko prezesom banku Société Générale w sprawie milionowych wynagrodzeń, jakie mieli chęć sobie przyznać. Także wizyta w miasteczku Saint-Quentin o tradycjach robotniczych, mieścinie ludzi, którzy muszą mocno zaciskać pasa i liczyć każdy grosz do pierwszego, miała przypomnieć, że prezydent chce być sprawiedliwym wobec wszystkich. Ale niestety te gesty zepchnęła w cień wiadomość o luksusowych wakacjach, jakie para prezydent zafundowała sobie przy okazji wizyty państwowej w Meksyku. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To też na cały ten hałas, jaki sprawa ta wywołała, Pałac Elizejski wysoko uniósł brwi i sekretarz generalny pytał ze zdumieniem, o czym w ogóle jest mowa, jakie wakacje? Dwie noce i jeden dzień to mają być wakacje? A podejmując sprawę wątpliwości narosłych wokół osoby właściciela posiadłości, w której zatrzymał się Sarkozy z małżonką, sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego wyjaśnił, że nie zbadano wcześniej tej sprawy, gdyż gospodarzem był prezydent Meksyku i to on organizował ten pobyt. A zatem nie wypadało pytać o szczegóły. Tym bardziej, że był to członek zarządu Banku Rezerw Federalnych Nowego Jorku. Czy zatem owe sugestie, że właściciel posiadłości miał coś wspólnego z handlem narkotykami, mogą mieć jakiekolwiek podstawy? Takich sytuacji w czasie prezydentury Sarkozy'ego było więcej. Wystawna kolacja u Fouquet'a, nazajutrz po wyborczym zwycięstwie, a potem odpoczynek po kampanii przedwyborczej na luksusowym jachcie Vincentego Bolloré. Otaczanie się zamożnymi ludźmi świata, biznesu i finansjery, którzy siadają zawsze w pierwszym rzędzie w czasie zjazdu UMP i którzy są regularnie zapraszani do najbardziej szykownych i najdroższych hoteli Paryża z Bristolem na czele, sprawia, że od pierwszego dnia objęcia rządów do Nicolasa Sarkozy'ego przylgnęła etykietka prezydenta bogatych. L'Espresso mnoży przykłady fascynacji prezydenta pieniądzem, czego wyrazem może być choćby odznaczenie Antoana Bernheima Wielkim Krzyżem Legii Honorowej. Bankier jest pierwszym w historii człowiekiem interesów uhonorowanym najwyższym odznaczeniem Republiki Francuskiej. Sarkozy powiada, że jego działania mają na celu pomóc Francji w uregulowaniu jej stosunku do problemu pieniądza i sukcesu. Prezydent przyznaje, że dla niego astronomiczne pensje nie są czymś szokującym. Jemu chodzi o to, aby ogromne wynagrodzenia były powiązane z równie dużą odpowiedzialnością, czytamy w tygodniku L'Espresso. A nam przychodzi do głowy taka oto refleksja. Słowa Sarkozy'ego są wstrząsem dla francuskiej opinii publicznej, dla której bogactwo powinno trzymać się dyskretnie w cieniu i nie rzucać się w oczy. Sarkozy uderza w tabu francuskiego społeczeństwa. W kulturze amerykańskiej, w której bycie bogatym nie jest czymś wstydliwym, lecz przeciwnie, jest powodem do dumy. Słowa prezydenta Francji przyjęto by z jak największym zrozumieniem jako coś oczywistego. Nad Tekwaną pisze się o obsesyjnym zauroczeniu Sarkozy'ego pieniądzem. RFI.
Au café du temps perdu, je suis retourné. J'avais peur d'être déçu, mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue. La patronne m'a reconnu, malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Au café du temps perdu, j'allais
C'est très rare, ce luxe absolu. Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Et ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête. Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche. Mais tout c'est rien dont on se fiche quand on a pignon sur rue. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui vous requinquait sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Pierwszego kwietnia na ekrany francuskich kin wchodzi Katyń Andrzeja Wajdy. Film, który w Polsce widziały już 4 miliony widzów, za granicą jest znany praktycznie tylko ze słyszenia. Pokazany został poza konkursem na Berlinale w Niemczech w 2008 roku, w Nowym Jorku na przeglądzie filmów Wajdy w Lincoln Center. Dzięki pomocy organizacji Memoriał dwie projekcje odbyły się w Moskwie i jedna w Sankt Petersburgu. W kilku krajach pokazywały go polskie instytuty i ambasady. Wszystko to bardzo mało. Za mało. Andrzej Wajda, który na tydzień przed francuską premierą Katynia udzielił nam wywiadu, jest bardzo rozczarowany pracą polskiego dystrybutora telewizji publicznej, która absolutnie nie stanęła na wysokości zadania.
Wszystkie filmy, które zrobiłem, zrobiłem dla polskiej widowni, a głównie filmy, które są filmami historycznymi, częścią naszej życia, naszej ojczyzny, no one są jakby naszą wspólną własnością. Oczywiście dobrze, jeżeli ta nasza wspólna własność jest zrozumiała też dla innych, jeżeli filmy Polskiej Szkoły Filmowej, czy późniejsze filmy znalazły widownię gdzieś poza Polską na świecie, no bo wtedy nasza sprawa jest bardziej znana szeroko, a o przyrodzo nam chodzi, żebyśmy nie zacieśniali się tylko i nie twierdzili, że polska historia jest niezrozumiała dla nikogo i w związku z tym nie warto w ogóle rozmawiać na jej temat, dlatego że naszym zadaniem jest opowiedzieć ją tak, żeby ona mogła być zrozumiała też i dla innych, a zbrodnia katyńska była kłamstwem nie tylko utrzymywanym w Polsce, w kraju, ale też i kłamstwem, które państwa zachodnie, sojusznicy Polski w wojnie z Niemcami przez długi czas uznawali za część konieczności politycznej. Dlatego film tak późno został zrobiony.
Film jednak wejdzie w przyszłym tygodniu na ekrany we Francji.
No to właśnie budzi moją pewną nadzieję, że może znajdzie się też i w innych krajach. Co prawda film już jest od dawna zrobiony, od roku mógłby już być pokazywany. No ale opóźnienie nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest obecność i to budzi moje pewne nadzieje.
Od 3 dni spotyka się pan z dziennikarzami francuskimi, z widzami, z historykami francuskimi. o co pytają, czym się interesują, co chcą wiedzieć?
No, wie pani, ci, z którymi się spotykam, oni są poinformowani, ale wszystkie szczegóły, cała machinacja, żeby zatrzeć ślady, że to jest zbrodnia sowiecka, niestety no, wymagały wyjaśnień. I co jest najbardziej smutne dla mnie i co jest najbardziej takie dojmujące, że my w sprawie Katynia, my mówię Polacy, z Rosjanami byliśmy już znacznie dalej, dlatego że i prezydent Gorbaczow i Jelcyn dostarczyli podstawowe dokumenty, które mówią o tym, kto jest winien tej zbrodni, że zbrodnia została dokonana na sugestie Berii, a na rozkaz Komitetu Centralnego podpisany przez Stalina. No i jest czymś smutnym i takim dojmującym, że nagle ze względu na to, że Stalin stał się jednym z bohaterów współczesnej Rosji, no bo trudno to inaczej nazwać, nagle zbrodnia katyńska ma, że tak powiem, powrócić do punktu wyjścia i stać się zbrodnią niemiecką. No już to jest niemożliwe. W związku z tym szuka się jakiegoś innego wytłumaczenia i szuka się jakiegoś innego kłamstwa. Wydaje mi się to głęboko niewłaściwe i żal mi bardzo, że w tej sytuacji nie znajduje się żaden dystrybutor, nie znajdują się żadne siły w Rosji poza memoriałem, który, dzięki któremu film został raz pokazany w Moskwie i dzięki moim przyjaciołom, którzy przeprowadzili ten pokaz, który był w Dom Kino, no i przyjaciołom też kina, dzięki którym udało się pokazać ten film w Sankt Petersburgu. Film jest nieznany, nikomu niedostępny. Nawet do tego stopnia, że zniknęły nagrania pirackie, co prawda, ale nagrania na DVD. Dziwnym trafem zniknęły również ze sklepów, w których sprzedaje się ten właśnie rodzaj filmu.
Musicie wytrwać.
Nasz syn żyje. Jest w niewoli, ale żyje.
Podajemy dalsze nazwiska ofiar.
Ale dlaczego mama mówi tak, jakby jego już nie było? Jego nie ma na tej liście, słyszy, mama nie ma.
Guziki. Zostało pana z guziki.
Byłem tam. Nad grobami w Katyniu. Ten różaniec mojego brata.
Historia pańskiego filmu również wiąże się z Francją, bo to we Francji nabrał pan ostatecznie przekonania, że zbrodni katyńskiej dokonali Sowieci.
Wie pani, że tak się stało, dlatego że przecież materiały, te wszystkie, które mogły o tym mówić, w Polsce były niedostępne. Co ja widziałem? Ja widziałem film niemiecki w 1943 roku, no i oczywiście gazety, niemieckie fotografie i tak dalej, to wszystko, co towarzyszyło odkryciu zbrodni katyńskiej przez Niemców w 1943 roku. No a potem film zrobiony przez Sowietów z okazji ponownego odkrycia grobów katyńskich przez komisję Kaburdenki. No i kiedy przeczytałem te materiały tu w Paryżu, no bo tu na wolności, że tak powiem, miałem dostęp do tej książki, która zgromadziła właśnie materiały i niemieckie, i materiały Burdenki, i to, co polska armia zgromadziła na ten temat ze wstępem generała Gandersa, uświadomiłem mi, jak dalece to, co niosą te materiały, co zawierają te materiały Komisji Burdenkiego, one dalece są skłamane i to w sposób taki, no, nie liczący się z żadnym poczuciem rzeczywistości. To definitywnie przekonało, że to jest zbrodnia sowiecka. No.
I tutaj we Francji, również w Paryżu, spotkał pan Józefa Czapskiego.
Jego opowieści w dużym stopniu mnie utwierdziły w przekonaniu, że jednego filmu nie można zrobić. To znaczy, nie można zrobić filmu tylko i wyłącznie o samych oficerach. I filmu, który by się działo wewnątrz obozu, no i potem kończyłby się śmiercią tych oficerów w dołach katyńskich. A to z tej prostej przyczyny, że oni zostali tak dalece okłamani, tak dalece wprowadzeni w błąd. Ich przesłuchiwano na najrozmaitsze tematy. Oczywiście, że wszyscy oni brali udział w wojnie 20 roku. To był powód, dla którego, tak powiem, ci oficerowie NKWD również chcieli znać szczegóły z tamtych lat. Ale tu nie była sytuacja taka, że ci, którzy zdecydowali się przejść na stronę sowiecką, uratowali swoje życie, a nie zostali pogrzebani w Katyniu i w pozostałych, że tak powiem, na pozostałych cmentarzyskach i w pozostałych miejscach zagłady. Nie. Wszyscy oni zostali skazani jednym podpisem Stalina. Także tu nie było żadnej gry. Józef Czapski, który uratował się, i to jest długa historia, dlaczego, indywidualny zupełnie przypadek, paradoks polega na tym, że pewna ilość tych oficerów po prostu była w szpitalu. I jak się skończyła egzekucja w kwietniu, to ich nie rozstrzelano. Dlatego, że egzekucja się już skończyła. Ich przeniesiono do więzienia, znaleźli się w innym obozie. W każdym razie oni nie mieli żadnej świadomości, co się stało z ich kolegami. I Józef Czapski, w momencie, kiedy już utworzyła się polska armia pod dowództwem generała Andersa w Związku Radzieckim, on chciał się za wszelką cenę dowiedzieć, co się stało z tymi oficerami. Jak to jest możliwe? 22 tysiące nie może wpaść do jakiejś przepaści. I tym bardziej, że tworząca się polska armia na terenie Związku Radzieckiego potrzebowała tych oficerów jak zbawienia. I teraz okazało się, że ta armia nie ma oficerów. Jak to nie ma oficerów? Przecież oni byli. I Józef Czapski nie mógł się niczego dowiedzieć. I od jednego kłamstwa do drugiego. I on wreszcie stanął, on to mi opowiadał sam, stanął przed generałem Andersem i powiedział: panie generale, ja nie mogę tych ludzi znaleźć. Na co generał Anders, patrząc mu w oczy, powiedział: ja wiedziałem, że oni nie żyją. Na to Czapski powiedział: nie, nie, panie generale, tak nie możemy powiedzieć, przecież my nie wiemy, że oni nie żyją. Ja tylko ich nie umiem znaleźć. Także ten fakt sam, że można nie tylko skazać, ale i wykonać wyrok na jeńcach wojennych, był czymś, no, niewyobrażalnym.
Czy sądzi pan, że projekcja Katynia we Francji spowoduje podobną dyskusję jak ta, którą spowodowała Czarna Księga Komunizmu, wydana kilka lat temu?
Wie pani, nie mam zbyt wielkiego co do tego optymizmu. Ciekawe jest natomiast to, że z tymi dziennikarzami, z którymi się spotkałem, że oni są poinformowani, że oni chcieli się dowiedzieć szczegółów ode mnie, chcieli się dowiedzieć, dlaczego film jest zrobiony tak, a nie inaczej, dlaczego obejmuje postacie kobiet, a nie tylko mężczyzn. No, krótko mówiąc, to tak. I to, co się ukaże tutaj w prasie, i w telewizji, i w radio, na pewno w jakiś sposób da szansę, żeby coś takiego się odbyło. Ale to, wie pani, strasznie oddaliliśmy się od tego. Już nie ma tych ludzi, dla których to była sprawa życia i śmierci. Mnie chodzi o to, że jeżeli są widzowie, trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby mieli możliwość ten film obejrzeć. I tu jest to moje głębokie rozczarowanie i mój głęboki żal, że niestety, ale film został oddany w niewłaściwe ręce. Ten sposób, że tak powiem, umieszczenia go na ekranie poza Polską jest w najwyższym stopniu niestety nieudolny i niewłaściwy.
Panie majorze, Sowieci muszą łgać, żeby ukryć te zbrodnie, ale pan nie musi. Panu nie wolno.
Porucznik, pilot. Pierwszy pułk lotniczy Dęblin.
Przywieźli nas do jakiegoś lasu. Co z nami będzie?
Katyń Andrzeja Wajdy wchodzi na ekrany francuskich kin 1 kwietnia.
RFI.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Piosenkarze starszego pokolenia często odnawiają swój repertuar, śpiewając swoje stare piosenki w nowej wersji, często w duecie. Mieliśmy ostatnio takie płyty Salvatore Adamo, Aznavoura. Dzisiaj przedstawiam Państwu ostatnią z tej serii, duety Regine. Regine, zwana Królową Nocy, to jedna z wielkich kart historii francuskiej piosenki, dzisiaj już 80-letnia, ale ciągle jeszcze aktywna zawodowo. Ostatnim wyrazem uznania jej artyzmu było przyznanie jej tytułu oficera Legii Honorowej w grudniu ubiegłego roku. W nagraniu ostatniej płyty wspomagali ją artyści w większości również już nie pierwszej młodości, chociaż dużo młodsi od gwiazdy, tacy jak Jane Birkin, Paul Lecomte, Bernard Lavillier, Arthur Ashe, Fanny Ardant czy wreszcie Boy George. Posłuchajmy, jak francuską piosenkę w duecie z francuską wokalistką śpiewa brytyjski piosenkarz.
Que j'ai la chance au bout des doigts. Il paraît que mon optimisme est contagieux. Vivre avec moi, c'est un peu comme toucher du bois. Oui.
J'ai toujours fauté pendant aux hommes. J'ai toujours été bon avec eux. J'ai toujours fauté pendant aux hommes. Moi, j'adore quand le monde est heureux. Tous
Imagine i Boy George. Na wkładce do płyty, poza zwyczajowo umieszczanymi tam informacjami i podziękowaniami, Reżin dopisała kilka słów podziękowań skierowanych bezpośrednio do każdego z jej partnerów, takich na przykład jak: jesteś taka jak twój akcent, nie zmieniasz się. To było do Jane Birkin, która bardzo pieczołowicie kultywuje swój brytyjski akcent. A to: czekałam 30 lat, żeby zaśpiewać w duecie z tobą. Czy to nie jest prawdziwa wierność? Jest przeznaczone dla Paolo Conte. Oto jeden z jego największych przebojów, Azzurro w wersji francusko-włoskiej.
Nous sommes un couple bizarre. Moi je travaille, toi tu ne fais rien. Toi tu te dors sur une plage, pendant que je reste seul à Pantin.
Sento fischiare sopra i petti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo duro e lungo per me.
Azzurro, mais à Paris pleut des cordes et je m'ennuie.
E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Domenica da solo in un cortile a passeggiare.
Pora na duet z jakąś panią. Wybór mamy spory, a ja proponuję właśnie Jane Birkin i piosenkę Le Petit Papier.
Laissez parler les petits papiers. Papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique.
papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent.
The little peppers that you see, the telltale for you and me. Some blotting paper for a star can ease your heart. Those little peppers, let them burn. Rice pepper from a Chinese girl. And if one night you hold them tight, they'll set you high. Papier chiffon.
Fit-il un soir, papier buvard.
Vous consolez, laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'harmonie. Qu'un soir épice, papier maïs.
Obie panie z bardzo silnym akcentem. Piosenka, której państwo wysłuchaliście, jest autorstwa Serge'a Gainsbourga. Był on jednym z ulubionych autorów Regine. Napisał dla niej zresztą bardzo wiele piosenek. A ja na zakończenie proponuję państwu wysłuchanie jedynej piosenki niezaśpiewanej w duecie. Tak jak naszego magazynu, stanowi ona również zakończenie płyty i jest to zakończenie celowe i przemyślane. Un jour, je quitterai tout. Pewnego dnia porzucę to wszystko.
Tout. Un jour, je partirai seul, sans peine et pour presque rien, pour un souffle de jeunesse. Un jour, je quitterai tout, pour un instant de tendresse. Je quitterai tous mes biens, ma maison, mes amis et mes chiens. Adieu, l'heure incertaine du petit matin, la liberté au bout du chemin, levant l'orage sous un sapin. Bonjour, l'instant qui dure toute une vie, les traces qui meurent sous la pluie, et l'avenir sans vis-à-vis. Un jour, je quitterai tout. Un jour, je disparaîtrai pour une poignée de soleil, pour quelques heures de sommeil. Un jour, je quitterai tout. Les bruits qui vous rendent fou, les nuits blanches, l'alcool flatteur, les gênants en forme de cœur. Adieu, premier baiser du petit matin, les forêts, les sentiers lointains, les fruits mûrs à portée de la main. Bonjour, une vie nouvelle, une vie sans trace, un passé en forme de carapace, un avenir qui m'embarrasse.
je quitterai tout. Je détruirai ce que j'aime. Je quitterai celui que j'aime pour être seul avec moi-même. Un jour, je briserai tout. Tous ceux qui ont brûlé mon âme, tous ceux qui m'ont tiré des larmes. Un jour, je quitterai tout.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kuba.
Muzeum Współczesnego Gobeliniarstwa w Angers i Muzeum Jeana Lursa zapraszają na wystawę gobelinów tego artysty plastyka w salach wystawowych dawnego szpitala Świętego Jana, Hôpital Saint-Jean. Wystawa i gobeliny zatytułowane zostały Pieśń Świata, Le Chant du Monde. Inspiracją do ich powstania była słynna XIV-wieczna apokalipsa Świętego Jana, najdłuższy na świecie gobelin wystawiony na zamku w Angers. Po pokazach w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Rydze i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, wystawa gobelinów Jeana Lursa przybyła do swego miejsca narodzin, Angers. Miasto to leży w zachodniej Francji, nad rzeką Maine, jednym z dopływów Loary, w historycznej Andegawenii i administracyjnym regionie Pays de la Loire. To bardzo ciekawy cel wycieczek turystycznych, zarówno tradycyjnych, jak ostatnio modnej wśród Francuzów turystyki przemysłowej. W swojej twierdzy obronnej z XIII wieku o 18 basztach Angers kryje prawdziwy skarb. Najdłuższy na świecie gobelin przedstawiający sceny z apokalipsy Świętego Jana. Tkanina długości 103 metrów, tyle zostało z pierwotnych 140, podzielona została na 70 poruszających wyobraźnię scen. Kiedy Jean Lursa ujrzał apokalipsę w lipcu 1937 roku, przeżył prawdziwe objawienie. Był pod wielkim wrażeniem obejrzanych scen. W przededniu II wojny światowej owa święta tkanina, jak ją nazwał, wydawała się przepowiadać straszliwe czasy, jakie nadchodziły. Ale dla tego artysty wykształconego w słynnej szkole Victora Prouvé w Nancy, mającego za sobą kilkunastoletnią karierę malarską i pierwsze państwowe zamówienie na tkaninę artystyczną, była to także wielka lekcja techniki włókienniczej. Zanim jednak mógł ją przełożyć na tkaniny, nadeszła wojna. Jean Lursa walczył w partyzantce w departamencie LOT na południu Francji, gdzie po wojnie założył swą pracownię kartonów do przyszłych gobelinów. Przedwojenne przeżycie apokalipsy i nauka, jaką z niej zaczerpnął, zaowocowały na przestrzeni lat 40. i 60. cyklem gobelinów, w których Jean Lursa zawarł swe ulubione tematy. Zwierzęta, z najczęstszym wśród nich kogutem, słońce, źródło wszelkiego życia, świat minerałów i motywy roślinne. Jest w tych obrazach niekiedy obecny człowiek, jak również elementy architektoniczne, dzieło jego rąk i wyobraźni, prawdziwe lub bądź zmyślone. Wiele gobelinów ma za temat poezję lub wplecione w nie zostały fragmenty wierszy przyjaciół artysty Paula Eluarda, Pierre'a Segersa i Jeana Marcenaka. Najsłynniejszy z tych cyklów, zbiór 10 monumentalnych tkanin, 347 metrów kwadratowych każda, nazwany Le Chant du Monde, Pieśń Świata, stanowi epicką wizję świata pełnego poezji i symbolów. Humanistyczne przesłanie mistrza wykraczające poza wiek XX z myślą, o którym powstało. Jean Lursa poznał piekło dwóch wojen, ale jego dzieło przepełnia wiara w człowieka i pochwała piękna i bogactwa natury. Nie na darmo nosił pierwotnie tytuł Radość Życia, a to dziś największy na świecie zbiór gobelinów o wspólnej tematyce. Chcę dać pozytywne przesłanie. Świat zawiera w sobie ziarna tylu pozytywnych elementów, pełnych optymizmu. Zwiastuje pieśń, w której noc jest nieobecna. pisał mistrz o swoim dziele. Jean Lursa odnowił francuską szkołę tkanin, dał jej nowoczesny wymiar i pociągnął za sobą wielu francuskich artystów. Cykl 10 obrazów mistrza pozostał niezakończony. Przerwała go śmierć artysty w roku 1966, jak gdyby pozostawił zadanie dokończenia swej pieśni swym młodszym kolegom.
RFI. Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Radio France Internationale.